Kościół, wydarzenia, komentarze.
Już jesteśmy po znakomitej, wybornej przerwie muzycznej. Robert Paciorek serwował. No i teraz powracamy do naszego tematu, jakim jest Adwent. W studiu Radia Doksa goście Zdzisław Pytka, ksiądz Zbigniew Bieńkiewicz i ksiądz Wojciech Pracki. No i właśnie, mówiliśmy o tym, czym jest Adwent, ale z Adwentem związane są również symbole. Tych symboli jest kilka, bo przecież chociażby wieniec adwentowy, chociażby nabożeństwa w kościele ewangelicko-augsburskim, nabożeństwa adwentowe w kościele katolickim Roraty, jest świeca Roratka, są lampiony, są kalendarze adwentowe, to wszystko...
Czekoladki,
właśnie. To wszystko pozwala nam przygotować się i odliczać te dni do Bożego Narodzenia. Może na początku zacznijmy od nabożeństw roratnych i nabożeństw adwentowych. Jak to wygląda w kościele ewangelicko-augsburskim? Ksiądz Wojciech Pracki, bo przecież nabożeństwa adwentowe jako odpowiedź, jako alternatywa dla rorat?
No to mnie pan redaktor zabił tym pytaniem.
Takie nieekumeniczne to pytanie.
Myślę, że ani odpowiedź, ani alternatywa, tylko nabożeństwo adwentowe, może inaczej, to tak trzeba od początku zacząć, bo to jest wtedy najbardziej zrozumiałe. W ewangelicyzmie nabożeństwa mamy zazwyczaj w niedzielę. Bardzo rzadko, niezwykle rzadko zdarza się, że w tygodniu są jakieś nabożeństwa, tudzież w sobotę. Jest jedno bądź więcej nabożeństw w parafii, zależnie od potrzeb, od wielkości tej parafii. W Krakowie na przykład są trzy nabożeństwa, w Opolu jest jedno nabożeństwo, w Katowicach są dwa nabożeństwa w niedzielę, prawda? I zazwyczaj w ciągu tygodnia kościół jest zamknięty, nic wielkiego się nie dzieje. Ta praca parafialna czy służba parafialna dzieje się w parafii, w domu parafialnym. U nas domy parafialne mają wielkie znaczenie, bo tam są wszystkie lekcje religii dla pozaszkolnych punktów katechetycznych, tam są wszystkie spotkania biblijne, chóry, jakieś tam koła dyskusyjne i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko dzieje w domu parafialnym, już nie w kościele, w bardziej takim, powiedzmy, kameralnym otoczeniu. Natomiast czas Adwentu i czas Pasji, czyli Wielkiego Postu, to jest czas dodatkowych nabożeństw, właśnie tych nabożeństw tygodniowych, adwentowych, gdzie no jest, to nabożeństwo ma taką samą formę właściwie jak nabożeństwo niedzielne. Jest też, no jest przede wszystkim kazanie, pieśni adwentowe śpiewamy. To ma służyć takiemu głębszemu przygotowaniu się. Tu nie bez powodu mówiliśmy o tym, że Adwent to jest też czas głębszej refleksji i tej radości. Ona ma, ta ukryta jeszcze radość ma na takich nabożeństwach wybrzmieć. To ma być częstsze spotkanie ze Słowem Bożym. No my, luteranie, mamy w ogóle bardzo mocno nacisk położony na indywidualną lekturę Pisma Świętego i w oparciu o tę praktykę pielęgnowanie indywidualnej pobożności, czyli to, że ja sobie codziennie sięgnę po Biblię i się pomodlę przed przeczytaniem jakiegoś fragmentu i po, i tak Panu Bogu odpowiem, jaką strunę we mnie dany tekst biblijny poruszył, to jest moje domowe nabożeństwo. Właściwie to jest taki zwyczaj ewangelicki, gdzie każdy wierny powinien z potrzeby serca, nie z przymusu, tę chwilę nad Słowem Bożym w ciągu dnia dla siebie mieć, czy dla Pana Boga może bardziej. I w to się wpisuje to nabożeństwo tygodniowe. Przychodzimy, tym razem ksiądz czyta pismo, ksiądz rozważa to pismo. Ma być jakaś nauka dla nas, czy jakaś myśl wyniesiona z tego nabożeństwa i dlatego, że tak powiem, w tym kalendarzu nabożeństw to jest czas taki gęściejszy. Także to zupełnie nie wynika z jakichś tutaj podkreślania różnic, czy powiedzmy jakiejś konkurencji, bo ja wiem, że pan redaktor w dobrej wierze zadał to pytanie. Nie spodziewałbym się tutaj ataku antyekumenicznego.
Broń Boże.
W tak ekumenicznej diecezji, drodzy radiosłuchacze, to jest najbardziej ekumeniczna decyzja w Polsce i to mówi do was człowiek, który wie, o czym mówi. No i żeby dojść do sedna tutaj jakiegoś, Po to są te nabożeństwa. Oczywiście tutaj pan redaktor mówił też o wieńcu adwentowym, o różnych symbolach, ale myślę, że do tego też za chwilkę dojdziemy.
W Kościele katolickim Rorate to msza święta poświęcona Maryi, na którą bardzo chętnie przychodzą dzieci, które też pogłębiają swoją wiarę, ponieważ od kilku dobrych lat jest ta praktyka, by skupić się na jakimś temacie. Za sprawą jednego czy drugiego wydawnictwa to też poszerza wiedzę młodych ludzi.
Dokładnie. Pomyślałem sobie, że właściwie w Kościele katolickim jest bardzo podobnie jak w ewangelickim, bo dla wielu, nie tylko dla dzieci, bo przecież roraty też bywają dla osobne, jakby też i dla starszych, ale też i starsi przychodzą chętnie na te dziecięce roraty. Dla wielu takie życie religijne odbywa się co niedzielę, natomiast w adwencie przychodzą codziennie, więc to jest też bardzo podobna sprawa, że właśnie w adwencie ta mobilizacja, żeby przyjść codziennie na roraty, jest taka większa i dobrze, że tak jest. Tym roratom, które są mszami świętymi ku czci Najświętszej Marii Panny, jako jednej z patronek, bo adwent ma trzy takie zasadnicze postaci: Maryja, Jan Chrzciciel i Izajasz. To są te postaci, które towarzyszą adwentowi i pokazują nam, co znaczy czekać na Jezusa, na Mesjasza, przygotowywać Jemu drogę. Maryja jest tą pierwszą i roraty są jej poświęcone, ale tak jak pan wspomniał, towarzyszą tym roratom zawsze jakieś tematyki, które nas otwierają, rozwijają i też przygotowują duchowo, bo zawsze jest ten akcent w odniesieniu czy do jakichś świętych, czy do jakiegoś wydarzenia. Myślę, że to przygotowanie wtedy jest takie bardziej konkretne.
Olesno to często podkreśla się tutaj w radiu specyficzna parafia, w której bardzo dużo młodzieży jest i która uczestniczy, ta młodzież, w nabożeństwach, w tym, co się dzieje w kościele, i tak zapewne jest przy okazji rorat również.
To jest pytanie z tezą.
To jest pytanie z tezą, bo nie chciałem zadać pytania, czy katecheta Zdzisław Pytka sprawdza obecność swoich uczniów na roratach.
Nie sprawdza, ale ksiądz proboszcz...
Ma kamerę.
Oczywiście, że tak. I odhaczam. Ksiądz proboszcz słusznie zauważył, że dobrze jest, jak jest w parafiach, tak, że te msze roratnie są i dla dzieci, i dla dorosłych, bo te roraty faktycznie od jakiegoś czasu zostały zdominowane mocno przez dzieci. I to tu dochodzi często do zgrzytów między dorosłymi a dziećmi, bo przeżywanie liturgii roratniej przez dzieci jest zupełnie inne niż przez dorosłych. Dorośli się nie najlepiej czują wtedy podczas tych nabożeństw. I fajnie, jak na parafii są na przykład roraty dla dorosłych rano. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast wracając do młodzieży, ja nie wiem, czy młodzież się dobrze czuje na roratach, bo oni są właśnie tacy rozdarci, nie? Już nie dzieci, a jeszcze nie dorośli. Rano do kościoła, przed szkołą, ciężko, nie? Do szkoły ciężko wstać, a co dopiero na roraty iść. Natomiast zbierać naklejki, no to już trochę...
Ja tak wspomniałem o tych roratach dla dorosłych i dla dzieci, aczkolwiek w naszej parafii tak zupełnie nie jest. Ale z kolei widzę, że właśnie dorośli się odnajdują w tych roratach dla dzieci. Te dzieci im za bardzo nie przeszkadzają. Może to też nie jest duża parafia, więc tych dzieci nie ma dużo na roratach, ale te treści, które są, bardzo dobrze dorosłym też odpowiadają i chętnie przychodzą na te roraty.
W tym roku roraty prowadzone z małym gościem, bodaj o Duchu Świętym.
Tak jest.
I tak też będzie u nas na antenie. Już teraz państwu zapowiadam, że za tydzień o tej porze, właściwie o godzinie 19:00, rozpoczniemy pierwsze nasze radiowe roraty, więc będzie wesoło, jak zawsze, bo przecież tutaj jest powtórka z rozrywki, czyli z tego, co dzieje się w kościele pod tym względem edukacyjnym. nieduchowym, ale właśnie tutaj będzie oczywiście można dzwonić, będzie można odpowiadać na pytania i goście z całej diecezji zagoszczą w tym studiu zawsze przed tym pasmem publicystycznym, więc taka już zapowiedź. Ale właśnie ksiądz Wojciech Pracki wywołał kolejny akcent Adwentu, jakim jest wieniec adwentowy. Tutaj symbol wspólny dla obu kościołów, bo przecież i w kościele ewangelickim, i w kościele katolickim ten wieniec gości w kościołach.
No i to nawet można powiedzieć, że nie gości, ale trudno sobie wyobrazić adwent, czas adwentu bez wieńca. I to jest taka, no to już stała się w Polsce też tradycja, tu na Śląsku Opolskim myślę dość intensywnie, ale ona też zatacza dużo szersze kręgi. No i tu nie bez satysfakcji powiem, że to jest tradycja, czy pewien zwyczaj ewangelicki. I on się rozprzestrzenia ekumenicznie i to też bardzo dobrze. A skąd to się wzięło? No, to musimy wrócić tutaj do XIX wieku, do drugiej połowy, do Hamburga. To jest jeszcze czas tego boomu takiego industrialnego, rewolucji przemysłowej. I co wiąże się, co wiązało się z szeregiem różnych społecznych patologii, prawda? Dzieci małe, które musiały pójść do pracy, sierocińce pękające w szwach, i w jednym z takich sierocińców w Hamburgu właśnie niejaki ksiądz Hans Wisiern, mam nadzieję, że imienia nie pomyliłem, ale oni się albo Hans, albo Fryderyk wszyscy nazywali, więc to nie będzie jakieś duże nadużycie, prowadził właśnie taki Rauheshaus, taki sierociniec, no i tak się zastanawiał, no jak tutaj te dzieci edukować religijnie, prawda, jak im uzmysłowić istotę Adwentu, i wymyślił wieniec adwentowy. On miał oczywiście więcej świec, bo każda świeca odpowiadała jednemu dniowi, natomiast te świece niedzielne były większe, prawda? Więc to był taki większy, z jakichś tam gałęzi upleciony, prawda, ten wieniec. Codziennie zapalano jedną świeczkę, w niedzielę zapalano te większe świece. Z tym się wiązało przeczytanie jakiejś historii biblijnej, jakieś rozwiązanie. I ten zwyczaj bardzo mocno, no on ma dopiero 150 lat mniej więcej, ale bardzo mocno w tej kulturze protestanckiej, nie tylko luterańskiej, ale generalnie protestanckiej, pruskiej się zakorzenił i stamtąd zaczął się rozprzestrzeniać właściwie na cały świat, bo to dobry zwyczaj jest. No właśnie on ma coś i z rorad, i z tych nabożeństw, prawda? Bo z jednej strony mamy tak, z jednej strony mamy jakieś nauczanie, czy to będzie kazanie, czy to będzie to rozważanie tego Bożego Słowa w takiej skromniejszej formie, prawda? To powiązane bardzo mocno z symboliką światła. No bo na co my czekamy? Czekamy na tą światłość, która ma się narodzić w Betlejem, która ma przyjść, prawda? Więc to tak to wygląda. Ja się cieszę, na przykład bardzo mi się podobało, jak byłem na pierwszej ekumenicznej, mojej akurat pierwszej ekumenicznej modlitwie młodych w
też
kościele.
Już
w najbliższą niedzielę o 16:00 serdecznie zapraszamy. I tak siedzę sobie w prezbiterium i tak się rozglądam, prawda? To tak czasami jest, że ten ksiądz siedzi i się rozgląda, bo chce wszystko zarejestrować, a to dobrze z tej perspektywy widać. No i potem głowę tak uniosłem i na tym ołtarzem taki imponujący, wielgachny wieniec adwentowy. Ja takiego w życiu nie widziałem. Takiego dużego, prawda? I mi się bardzo spodobał ten wieniec. U mnie w kościele to by się chyba nie zmieścił, ale ja mam taki akurat na chrzcielnicy, zawsze na obwodzie chrzcielnicy stawiam ten wieniec i każdej niedzieli świeczka kolejna jest zapalona. I to jest coś pięknego, że my ten adwent możemy razem celebrować, że ta podskórna radość, akurat na ekumenicznej modlitwie młodych ona nie jest taka podskórna, tylko dość mocno wyeksponowana, ale możemy ją celebrować razem, możemy cieszyć się, że my przecież wspólnie czekamy na tego Chrystusa, że różnią nas drogi zbliżania się do Niego, dochodzenia do Niego, poznawania Go, ale cel jest wspólny i myślę, że ten cel jest tutaj jak najbardziej istotny.
Warto dodać, dodać, że ten wieniec adwentowy nie tylko gości w kościołach, ale coraz częściej, tak myślę, że coraz częściej gości w domach. I to jest też takie piękne, bo jest on też tym symbolem, ale też wokół niego często rodzina się gromadzi, czy na modlitwie, czy po prostu wieczorem wspólnie porozmawiają o roratach, co tam było nowego i myślę, że jest takim ważnym też znakiem w domach.
I to jest taka też celebracja odpalania kolejnej świeczki, tego zbliżania się.
Ale jakby tak z własnego doświadczenia też u mnie w domu wiem, że jak ten wieniec adwentowy jest i faktycznie jest taki wieczór, że jesteśmy wszyscy w domu i te świeczki się tam palą na tym wieńcu adwentowym, to jakoś to tak, może nawet nie do końca świadomie, ale nas zmusza, żeby jednak częściej ten telewizor wyłączyć, a włączyć sobie na przykład radio spokojniej, porozmawiać między sobą. No, dobry czas.
Wprowadza taką atmosferę do domu.
Tak.
Światło i ciepło.
Tak.
Po prostu. Jeszcze mamy lampiony na roraty. Nie wiem, czy na nabożeństwa adwentowe w Kościele Ewangelickim również, ale właśnie te lampiony zmieniały się przez wieki.
Tomasz, to z lampionami to myśmy chodzili. Teraz są lasery, ultrafiolety, po sufitach świecą w kościele laserami.
Nie, to dobry żart, czy...
Nie, to proszę księdza, jak jest na Habra?
No może aż takich laserów nie ma, ale rzeczywiście spotyka się. U nas jeszcze tak bardziej tradycyjnie.
Jeszcze do miasta te tradycje nie doszły.
Jeszcze tak, ale już się zdarzają bardzo przeróżne znaki, bardziej idące w kierunku takiego po prostu oświetlenia, tak jak miasto jest rozświetlane, niekoniecznie w związku z Bożym Narodzeniem, tylko no, z tym czasem i zimą, i ciemnymi wieczorami. Tak już też na roraty, ale myślę, że jeszcze tych tradycyjnych lampionów też jest wiele.
Ale są już też takie disco.
Tak. Chociaż takich na świeczki to chyba już bardzo mało, ale to może też i ze względów na bezpieczeństwo.
Peposz
dla dzieci. Ale te lampiony też mają swoje znaczenie i oczywiście lampion zawsze był takim znakiem też czuwania. I no, przy roratach, kiedy rozpoczynamy liturgię w ciemnościach i dopiero na gloria rozświetla się kościół, ten lampion też podpowiada i wskazuje, że my przychodzimy i ten adwent jest dla nas czasem czuwania. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, bądźcie czujni, czuwajcie i módlcie się i to jest taki zewnętrzny znak, ale też i chyba przypomnienie dla nas, żeby czuwać.
No i pięknie nawiązuje znowu do radości, bo prawda, tutaj te lampiony mi się bardzo mocno kojarzą z historią o 10 pannach, prawda? No i było 5 mądrych, 5 mniej mądrych. I to dzisiaj byśmy powiedzieli, jedne miały baterie do tych lampionów, drugie nie miały baterii do tych lampionów, żeby te lasery tam mogły świecić. No i które poszły na ucztę weselną, jak przyszedł oblubieniec. To jest zresztą bardzo mocno związane z hebrajskimi tradycjami związanymi z zaślubinami. No poszły te, co baterie miały, czyli tą oliwę miały w zapasie i mogły sobie oświetlić drogę do domu oblubieńca, czyli pana młodego. Dzisiaj jak powiemy o oblubieniec, to już młodzież nie zrozumie, gdzie odbywała się uczta weselna. No i właśnie to, ta symbolika czuwania, bycia gotowym, bo nie wiemy, kiedy Pan wesela przyjdzie. Więc znowu ten Jezus, który przychodzi, on nas zabiera do wesela, do radości, prawda? Więc ten wymiar paruzji z jednej strony i z drugiej strony już mamy pewien rąbek tajemnicy tutaj uchylony, jakie to życie będzie w tej wieczności, że to będzie radość i to będzie wesele. No, kto z nas nie lubi wesel? Ja lubię, bo pojeść można, obtańcować można wszystkie panie, prawda? I generalnie
spotkać
się z bliskimi, porozmawiać, więc i te uciechy stołu, i te uciechy powiedzmy związane z tańcem, bo taniec jest też pewnym wyrazem radości. I przede wszystkim ta możliwość właśnie spotkania, rozmowy, o tym wszystkim to światło lampionów nam przypomina. Chociaż muszę powiedzieć, że akurat w luteranizmie my już zostaliśmy przy tym wieńcu adwentowym, prawda? Natomiast tradycji lampionów akurat nie ma.
W Kościele katolickim pojawia się jeszcze jedno źródło światła i jest to roratka.
Tak, świeca roratnia, która, jak sama nazwa mówi, jest zapalana właśnie na roratach. Świeca maryjna, która przypomina, tak jak msza święta roratnia, tak i świeca przypomina o tej, która czekała, jest wzorem takiego oczekiwania na Jezusa. Mhm.
No i cóż, może tutaj czas na drugą przerwę w naszym programie, by zamknąć temat symboli czasu Adwentu, a później jeszcze zastanowimy się, na czym położyć akcent w tym czasie Adwentu.